Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Dzisiaj gościem audycji Historia, jakiej nie znacie, jest dr Maciej Kowalczyk. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Prawnik z wykształcenia i historyk z pasji.
Pięknie ujęte.
Autor niezwykle ciekawej książki o Czerwonym Baronie. W tej chwili kończysz rozdział do monografii o Pleszewie.
Tak, zgadza się.
A do tego jeszcze niedługo będziesz doktorem habilitowanym i będziesz mógł być albo sędzią, albo adwokatem, albo radcą prawnym.
No to jeszcze trochę do tej habilitacji, ale...
Albo sędzią trybunału jakiegoś ważnego. Czego ci życzę.
Bardzo dziękuję za wszelkie dobre życzenia.
Hasło Niepodległość 11 listopada 1918 roku to tak jakbyśmy powiedzieli na przykład Marsjanie wylądowali w parku Wilsona. Albo jakbyśmy powiedzieli dla wielu z nas tyle to znaczy, bo to było bardzo dawno temu. I dlatego zaprosiłem ciebie, żebyś wytłumaczył ten mechanizm historyczny, żeby on się pojawił przed naszymi oczyma i żebyśmy mogli 11 listopada, jedząc rogale świętomarcińskie, powiedzieć, ale ja wiem, jak to wszystko się stało, jak to się wszystko wydarzyło. Zacznijmy od początku, czyli od wojny. Pierwszej wojny światowej, w której wbrew pozorom byliśmy bardzo ważnym pionkiem na tej szachownicy, ponieważ mieliśmy masę żołnierza.
No tylko, że problem był taki, że tego żołnierza mieliśmy, ale w obcych, zaborczych armiach. Bo chyba trzeba by wyjść troszeczkę jeszcze przed pierwszą wojnę światową, że my w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej nie istnieliśmy jako państwo polskie.
Polacy byli znani jako bitny naród. I jakoś trzeba było tych Polaków w mundurach obcych armii przekonać do tej walki. Coś można im zapowiedzieć, że jak będziecie się dobrze bić, to coś dostaniecie. Przynajmniej ja bym tak zrobił, gdybym był cesarzem niemieckim.
No akurat władcy Niemiec, czy rząd ówczesny niemiecki się specjalnie nie przejmowali Polakami mieszkającymi w Wielkopolsce, w zaborze pruskim, czyli w Wielkim Księstwie Poznańskim. Bo oni ich uważali co najwyżej za Prusaków mówiących po polsku. Tu już w Galicji, czyli pod zaborem austriackim, bardziej się cesarz Franciszek Józef starał, dlatego do tej pory znajduje się jego fotografia, czy wizerunek na różnego rodzaju produktach. Cesarza Wilhelma nie widziałem nigdzie u nas, jakoś tak się nie przebił, prawda? Car Mikołaj II, no też postać nieco kontrowersyjna, ale masz rację. Do armii zaborczych wcielono do armii niemieckiej 800 tysięcy polskich żołnierzy. Mówimy o armii stricte niemieckiej, żadnych formacjach dodatkowych, tak? Do armii austro-węgierskiej 1 400 000 żołnierzy, do armii rosyjskiej 1 200 000 żołnierzy.
Polaków.
Tak, narodowości polskiej.
Samych, czyli milion, to jakie te armie były wielkie. To jest niesamowite.
No mówimy o całym okresie wojny, która trwała w końcu od sierpnia 14 do listopada 1918 roku i tam się przewinęło przez każdą z tych armii no, nawet po kilkanaście milionów żołnierzy. No ubytek był straszny, przecież upust krwi w takich bitwach jak Verdun czy nad Somą, no to każdy z naszych przodków walczących w niemieckiej armii, tutaj z zaboru pruskiego, w zasadzie był pod Verdun. Jak to mówili, pod Verdunem, tak? Każdy przeszedł tą maszynkę do mielenia mięsa, jak to ładnie nazywali, ładnie, obrazowo Niemcy.
Jest taka piękna książka Na Zachodzie bez zmian.
Piękna książka, która...
Która właśnie pokazuje tą demoniczność wojny, tego używania człowieka jako mięsa armatniego, które się wysyła, jak wracają, to czeka zupa, a tej zupy jest tak dużo, bo wszyscy koledzy zginęli i możemy się najeść.
Maksymalnie przez 14 dni można było być na pierwszym odcinku frontu. Później wysyłano na 14 dni na tyły, bo człowiek, żołnierz nie był w stanie dłużej wytrzymać tam. Verdun to było piekło na ziemi. No i niestety w zasadzie każdy z niemieckich żołnierzy, także narodowości polskiej, trafił pod Verdun. Podobnie jak każdy z francuskich żołnierzy. Taka była to trochę dziwna forma patriotycznego wychowania. Pod Verdun właśnie. O czym pisze Zweig w innej powieści z pierwszej wojny światowej? Wychowanie pod Verdun. Nie wiem, czy czytałeś. Taka powieść trochę lewicująca, no jak sam Zweig, ale on to wszystko przeżył, więc opisuje tę historię jakby w formie dokumentu.
I tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tych Kaczmark Regiment, czyli tych kaczmarków w Wielkopolsce było bardzo wielu i tak żartowano, że Polacy, czyli z Poznania, to kaczmarek.
Tak, były pułki, które były formowane właśnie na bazie ludności z Wielkopolski i było tam sporo, bardzo sporo żołnierzy niemieckich narodowości polskiej, czyli naszych kaczmarków. Z tym tylko, że na froncie, wbrew temu, co później propaganda PRL-u próbowała opowiadać, nie było specjalnie w obliczu wspólnego wroga, w obliczu śmierci przede wszystkim, nie było jakichś specjalnych antagonizmów narodowościowych. Na froncie było się kolegom. I tutaj, jako ciekawostka, trochę anegdotyczna, niestety nieweryfikowalna obecnie, otóż mam znajomego, który twierdzi, że jego dziadek był w jednym z bawarskich pułków i służył w jednym batalionie z ówcześnie Freiterem, czyli starszym szeregowym Adolfem Hitlerem. Ale że już nie żyje ani ten dziadek, ani tym bardziej Adolf Hitler, to tego nie zweryfikujemy. Niemniej dziadek mojego kolegi cały czas podobno opowiadał to i nikt mu nie chciał wierzyć, ale wiele by to na to wskazywało. No, na froncie była solidarność, a nawet potrafiono przejść przez front i urządzić sobie wspólne święta Bożego Narodzenia, słynna Wigilia w 1914 roku. Bo to była rzeź, to co się działo w czasie I wojny światowej. Ale była to wojna dla nas, która się zakończyła bardzo dobrze. Nawet profesor Kieniewicz kiedyś napisał, że okres zaborów to jest dla Polaków historia ze szczęśliwym zakończeniem. Można by powiedzieć w stylu hollywoodzkim taki happy end, bo my nie wzięliśmy udziału od samego początku w I wojnie światowej, bo nas nie było jako podmiotu międzynarodowego, ale w jej wyniku tym podmiotem się staliśmy. Czyli można by rzec, że my tą wojnę wygraliśmy. Lepiej wyszliśmy na pierwszej wojnie niż na drugiej, niestety.
To historia tak ma, że później się płaci tę cenę i zapłaciliśmy ją w czasie II wojny światowej. No ale mamy wojnę, służymy w różnych armiach i myślimy już, że jest szansa, nasi politycy, nasi przywódcy myślą o niepodległości?
Przede wszystkim mamy po raz pierwszy od rozbiorów taki przypadek, że nasi zaborcy stoją po przeciwnych stronach. Bo wcześniej jednak Polska cementowała sojusz zaborczy. Zwłaszcza z czasów Bismarcka, Rosja się zawsze dogadywała z Niemcami. Austria była tym nieco słabszym podmiotem, więc ona nie wiodła prymu, ale sprawa Polski cementowała zaborców. I tutaj nagle stało się to, o co modlił się Adam Mickiewicz w XIX wieku. O wojnę powszechną ludów prosił. Bo on wiedział, że w wyniku tej wojny zaborcy będą musieli
usiąść do stołu później po tej wojnie.
No i osłabną. No i miał rację. W latach 40. on przewidział to, co się stało na początku XX wieku. No i zwracając do tego pytania, jest sierpień roku 1914, wybucha wojna. Po jednej stronie są Niemcy i Austro-Węgry, bo tego nie powiedzieliśmy. Po drugiej stronie jest Rosja, Francja i Wielka Brytania. Także sojusz taki trochę przypominający 20 lat późniejszy sojusz z okresu II wojny światowej, kiedy też byli alianci zachodni plus Związek Radziecki, a po drugiej stronie były Niemcy i ich satelici. Ale to zostawmy. I takim było dwóch polityków już w 14 roku w sierpniu, którzy dostrzegli pewną szansę w nowej sytuacji. Z tym tylko, że każdy ją widział inaczej, bo po jednej stronie barykady był Roman Dmowski, który stwierdził, że trzeba się oprzeć na Rosji, bo największym wrogiem Polski są Niemcy. To wszystko się dzieje krótko po takich dosyć radykalnych działaniach Niemców w Wielkopolsce. Po sprawie z wozem Drzymały, po ustawie wywłaszczeniowej, po ustawie kagańcowej. Mało kto wie, że Niemcy przeforsowali krótko przed wybuchem wojny ustawę, która zabraniała mówić na wiecach po polsku, jeżeli nie liczba uczestników narodowości polskiej nie przekroczyła pewnego pułapu. Także było dużo na początku XX wieku takich niespecjalnie dla Polaków miłych akcentów ze strony niemieckiej, tak powiem eufemistycznie, tak? Cesarz Wilhelm też, no on jakoś mimo twierdzeń tych polskich swoich poddanych nie cenił tak jak niemieckich. Hakata tutaj robiła swoje, więc to wszystko widzieli Rosjanie w zaborze, Polacy w zaborze rosyjskim i tam była narodowa demokracja, takie ugrupowanie pod przewodnictwem Romana Dmowskiego i oni stwierdzili, że może Rosjanie są źli, ale to są przynajmniej swoi, to są Słowianie. Rosja była osłabiona wojną z Japonią, pewne liberalne takie elementy się pojawiły i Roman Dmowski stwierdził, że trzeba trzymać z Rosją, zwłaszcza, że po stronie Rosji są Francja i Wielka Brytania, czyli te dwa państwa, na które zawsze zwracamy się, kiedy jesteśmy w ciężkiej sytuacji. No, ale z drugiej strony był Józef Piłsudski. jego największy antagonista, przez całe życie zresztą. I on z kolei twierdził, że należałoby się oprzeć na Austrii. Austria była wtedy nam dosyć życzliwa, w Galicji była autonomia, mówi się o Galicji polski Piemont, czyli ten obszar dawnych ziem polskich, z którego miała wyjść Polska ponownie. Polacy byli w najwyższych władzach austriackich. No i Piłsudski stwierdził, że z Austrią da się dogadać. No i się nie mylił, bo po wybuchu wojny Austriacy zezwolili na stworzenie polskich oddziałów wojskowych. Dali im jakieś tam stare karabiny, umundurowanie, no i słynny wymarsz 6 sierpnia 1914 roku spod krakowskich oleandrów wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza. Ta legendarna pierwsza kompania kadrowa to było 150 piechurów uzbrojonych w stare karabiny austriackie i bodajże 5 ułanów, którzy mieli siodła, ale nie mieli koni. Oni mieli sobie konie zdobyć już na wrogu, tak, po przekroczeniu granicy austriacko-rosyjskiej. No i wchodzą ci nasi żołnierze pod dowództwem Piłsudskiego do Kongresówki, czyli do zaboru rosyjskiego. Dochodzą do Kielc i co się okazuje?
Że ludzie się nie cieszą.
No, powiedziałbym, że ludzie się smucą, czyli pomysł Piłsudskiego, że wybuchnie powstanie, bo Piłsudski cały czas żył w takiej tej ideologii powstańczej, powstania styczniowego, on był pogrobowcem
powstania.
No my
powstania. Też żyjemy w tej ideologii.
Ale on liczył, że to powstanie ponownie wybuchnie, chyba my na żadne powstanie nie liczymy obecnie, bo ja jestem przeciwnikiem.
No ale gdyby była niepodległość, znaczy gdyby było zagrożenie, gdyby...
A no tak, oczywiście, tak.
To byśmy poszli walczyć i gdybyś był tym ułanem z siodłem, a ja koniec. Twoim pomocnikiem.
To przepraszam, taki dowcip. No i w Kongresówce nie wybucha powstanie, wręcz przeciwnie, ludność się odnosi wrogo. Piłsudski miał oczywiście pomysł taki, on lubił blefować i pewnego razu rozrzucił po Krakowie ulotki, że się w Warszawie ukonstytuował tajny rząd narodowy, że już jest wrzenie powstańcze w Warszawie i że lada chwila zrzucą jarzmo Moskala. No i wszyscy przejrzeli tą kpinę Piłsudskiego, kpinę, ten fortel Piłsudskiego, no i Austriacy mu powiedzieli, że tutaj to się nie uda wszystko i trzeba chyba się wycofać z tej całej eskapady. No i wtedy się utworzył tak zwany Naczelny Komitet Narodowy. To była organizacja polityków Galicji, czyli Polaków w Austrii. Oni uzyskali od Austriaków zgodę na formowanie legionów. I z tej pierwszej kompanii kadrowej utworzono wreszcie legiony. Były...
No ale zaraz, tutaj nie chcieli, żeby Piłsudski robił powstanie i pozwolili zrobić legiony?
Pozwolili, bo to była formacja pomocnicza wobec armii austro-węgierskiej, czyli już nie bawimy się w jakąś powstańczą ruchawkę, tylko że Polacy ochotniczo z Galicji wstępują do takich paramilitarnych formacji, które wspierają armię austro-węgierską na zasadzie pospolitego ruszenia. Dla Austriaków to było dobre, bo do legionów wstępowali młodzi mężczyźni, często ci, którzy nie podlegali jeszcze obowiązkowi wojskowemu, poborowi, czyli mieli w sumie więcej dzięki temu żołnierzy, bo ożywieni patriotycznym zapałem młodzi Polacy zasilili, no jakby nie patrzeć, Austriaków, tak? No a poza tym legiony były wyjątkowo bitne, bo to nie było wojsko z poboru, to było wojsko ochotnicze i wojsko walczące za niesamowitą ideę, o którą modlili się i czekali na nią przez kilkadziesiąt lat.
No ale to Austriacy im powiedzieli, że jak będziecie dobrze bić, to będziecie mieć państwo?
Tak, z tym tylko, że tutaj dochodzimy do polityki międzynarodowej, bo Austriacy, jak już mówiłem, byli tym słabszym podmiotem. Austriacy się musieli liczyć bardzo z Niemcami. I Austriacy mieli taki pomysł, wariant minimum, żeby przyłączyć do Galicji, czyli do zaboru austriackiego, Królestwo Kongresowe, czyli tam część zaboru rosyjskiego, którą Rosjanie tam przejęli po Kongresie Wiedeńskim, żeby utworzyć taki trzon ziem polskich i byłaby wtedy monarchia austro-węgiersko-polska. Taki był pomysł. Pod berłem cesarza Franciszka Józefa. A jak mówiłem, cesarz Franciszek Józef nie był nielubiany wśród Polaków w Galicji. Wręcz przeciwnie, on był uważany za tego monarchę, który no, wobec Polaków ma jakąś sympatię. No, nie wiem, czy pamiętasz, ale jakiś czas wcześniej konserwatyści w Galicji rzucili to słynne hasło: przy tobie, najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy. No. Także w tej Galicji te takie lojalistyczne, ugodowe tendencje były wyjątkowo silne, bo tam Polacy się mieli stosunkowo dobrze na tle innych zaborów. No i ci Galicjanie mieli taki pomysł, przepraszam, żeby właśnie przyłączyć Królestwo Kongresowe do Galicji, utworzyć monarchię trójczłonową, austro-węgiersko-polską, no i to już będzie jakaś podstawa do działania. No ale Rosjanie też nie spali w tym czasie, bo już w połowie sierpnia
roku
1914, cały czas jesteśmy na początku, przepraszam, tak, wystosowali odezwę, w której obiecywali zjednoczenie ziem polskich z polskim językiem i samorządem. Nie obiecywali niepodległości, ale pod berłem cara rosyjskiego złączą się wszystkie ziemie, to znaczy do zaboru rosyjskiego przyłączymy zabór pruski, zabór austriacki, utworzymy
wielką... Tylko wojnę musimy wygrać.
No to każda z tych koncepcji miała właśnie ten malutki taki haczyk, że konieczna była wygrana wojna. Ale wielu Polaków to uwierzyło, w tą deklarację rosyjską. Tylko, że niestety nie wydał tej deklaracji car, a wielki książę, naczelny dowódca armii. Co troszeczkę ją tępiło, bo car zawsze mógł powiedzieć, że on niczego nie obiecywał. To jest tylko inicjatywa wojskowa. Także mamy teraz dwie tendencje. Mamy legiony, które walczą po stronie Austro-Węgier i Niemiec i mamy Polaków w Królestwie Kongresowym, którzy no, nie są nieprzychylni carowi, tak powiem, swoim władzom. Rosjanie się bali, że się pobór nie odbędzie w Królestwie Kongresowym, w ich zaborze, tak, że Polacy jakieś powstanie wywołają, a tu się okazało, że nie, oni byli sami zaskoczeni. Tylko, że się sytuacja znowu odmieniła, bo jak pewnie wiesz, państwo może też wiedzą, na froncie wschodnim wygrywali Niemcy i Austriacy. I to tak od 15 roku tam się szala przechyliła w ten sposób, że całe Królestwo Polskie, czyli cały ten zabór rosyjski, kongresówka tak zwana, zostały zajęte przez oddziały niemiecko-austro-węgierskie.
Czyli to jest właśnie ten punkt tej twojej opowieści, który zawsze wzbudza takie zdziwienie, jak to możliwe, że skończyła się pierwsza wojna światowa i Niemcy musieli opuszczać Warszawę.
No bo ją wcześniej zajęli.
I to jest właśnie ten, jesteśmy w tym punkcie, gdzie ją zajęli.
Jest 5 sierpnia 1915 roku, Rosjanie się wycofali z Warszawy. Wcześniej było słynne przełamanie frontu pod Gorlicami na początku maja 15 roku i wypieranie Rosjan z Warszawy. No i wchodzą Niemcy do Warszawy. Oczywiście ze strony Polaków jest pewna taka neutralność tam. I zaczyna się taki ciekawy epizod w historii Polski. Niemiecka okupacja Królestwa Polskiego, niemiecka i austro-węgierska, która miała wiele dodatnich cech. Nie można mylić okupacji z czasów I wojny światowej z okupacją z czasów II wojny światowej. Bo jedyne...
No jakie miała pozytywne cechy?
No chociażby takie, że całkowicie i to w miarę szybko spolszczono sądownictwo i szkolnictwo. Usunięto język rosyjski, spolszczono rejestrację stanu cywilnego, usunięto wszelkie pomniki rosyjskie, czyli spolszczono okupowany kraj, Królestwo Polskie. Do tego zaczęto powoływać jakieś namiastki władz, najpierw polskich, najpierw tymczasową Radę Stanu w 17 roku, Radę Regencyjną. Legiony miały się stać zaczątkiem Armii Państwa Polskiego. Także wśród Polaków mogło się tutaj rodzić przekonanie, że ta okupacja jest chwilowa, a Niemcy zamierzają utworzyć Państwo Polskie. Co zresztą sami Niemcy i Austriacy potwierdzili, bo 5 listopada 1916 roku wydali taki słynny akt, zwany potocznie wśród historyków aktem 5 listopada. To były już ostatnie dni życia cesarza Franciszka Józefa. I w tym akcie Niemcy i Austro-Węgrzy proklamowali Królestwo Polskie. I to była przełomowa chwila, ponieważ po raz pierwszy któryś z wielkich graczy europejskich, co prawda tym razem Niemcy i Austro-Węgry, ale podnieśli sprawę niepodległości Polski oficjalnie. Nie dowódca armii, nie jakiś tam podrzędny sekretarz w jakimś ministerstwie, tylko cesarz Niemiec Wilhelm II i cesarz Austrii Franciszek Józef zadeklarowali, że jest utworzone Królestwo Polskie. Tylko, że niestety...
Ale jest utworzone, czy będzie utworzone?
No, o tyle jest, że nawet powołali Radę Regencyjną. Czyli proklamowali utworzenie Królestwa Polskiego.
Czyli odzyskaliśmy niepodległość.
No, ale mało kto się dał na to tak do końca nabrać. A dlaczego? Bo już w jednym z pierwszych zdań tej proklamacji pojawiło się stwierdzenie, dokładnych granic nie oznacza się. Będą później oznaczone. A dlaczego? Bo Niemcy to nie byli wolontariusze w czasie pierwszej wojny, zresztą w czasie drugiej tym bardziej, nie? I oni tego nie robili dlatego, bo chcieli nagle odkupić krzywdy, jakie wyrządzili Polakom w czasie zaborów. Nie, nie, nie. Po prostu 16 i 17 rok to jest okres wielkich bitew, o których już mówiliśmy, na froncie zachodnim, tak? Verdun, Soma, potem Flandria. I Niemcom zaczynało brakować żołnierza. A na terytorium okupowanym przez Niemcy i Austro-Węgry było sporo młodych ludzi, którzy mogliby służyć w armii po stronie Niemiec. A prawo międzynarodowe, a wtedy Niemcy starali się przestrzegać tego prawa międzynarodowego, zabraniało powoływania do szeregów armii siłą. Dlatego ci młodzi ludzie mogli się zgłosić tylko ochotniczo. A żeby oni się zgłosili, trzeba im coś było zdać. A co najlepiej dać? Najlepiej dać im niepodległe państwo. A tym łatwiej to było zrobić, że dawali nie swoje, bo dawali coś, co tylko okupowali. To było cały czas terytorium rosyjskie. I dlatego akt 5 listopada się spotkał z zarzutem ze strony Rosji, także Francji i Wielkiej Brytanii, że to jest niezgodne z prawem międzynarodowym, bo jak mogą proklamować Niemcy na nie swoim terytorium jakieś państwo, tak? No i rzeczywiście były protesty, ale coś się przełamało. Po raz pierwszy ktoś z dużych graczy powiedział, tak, jest Królestwo Polskie. I jeśli by państwo zobaczyli kiedyś banknoty z tego okresu, to tak patriotycznych banknotów, jak w czasie okupacji niemieckiej, w czasie pierwszej wojny, to na próżno szukać. Piękne białe orły jagiellońskie na czerwonym tle. Przy proklamowaniu Królestwa Polskiego orkiestra, jak wspominają świadkowie, niemiecka orkiestra w Pickelhaubach grała Mazurka Dąbrowskiego, tak? Biało-czerwone flagi wciągają Niemcy na marsz. No, brzmi to obecnie trochę jak absurd, no, ale taka była sytuacja. Z tym tylko, że Niemcy to robili dlatego, bo chcieli, żeby Polacy się masowo zaciągali do polskiego wojska, które zaczęto tworzyć. No ale się przeliczyli Niemcy, bo to było zrobione zbyt szybko i za mało tam było kwestii technicznych związanych z odzyskaniem niepodległości, a za dużo kwestii wojskowych, bo od razu się pojawił apel: Polacy, zgłaszajcie się do armii, a my wtedy wywalczymy resztę waszego kraju i wszystko będzie dobrze. Nie mówiono tylko, że na przykład to Królestwo Polskie miało być troszeczkę przesunięte bardziej na wschód, bo ten pas cały tam Częstochowa, Sosnowiec, dalej na północ Kalisz, to wszystko miało być zajęte przez Niemców, tak w ramach rekompensaty za te wszystkie trudy, które ponieśli na rzecz niepodległości Polski. Więc tak wesoło nie było. To nie było takie faktyczne odzyskanie niepodległości, ale pierwszy krok był uczyniony i teraz Rosja i alianci zachodni musieli przebić ofertę państw centralnych.
To jak próbowali przebić, powiemy po przerwie.
Od swych ojców dojrzalsi, kiedy byli w tym wieku, beznadziejną ich drogą podążamy na przekór. Czasem słabsi od kurzu wstrzymujemy wichury i stawiamy pomniki zapomnianej kultury. Czasem twardsi od skały i jak skała nie czuli, omijamy spojrzeniem wyrywany bruk ulic. Wszechstronniejsi od mędrców myśl chowamy na potem, nazywamy mózg łaską i światłością ciemnotę. Bardziej godni od królów z ziemi grząskiej od potu, ślepym siłom historii wciąż skaczemy do oczu. Lecz mądrzejsi od wodzów z twarzą nisko spuszczoną, podajemy im co dzień czerwiałe strzemiono. Łagodniejsi od kwiatów podnosimy się łanem, kiedy kosa już w ruchu, a pokosy sprzedane. Sprawiedliwsi od sędziów w trybunale wysokim, z wyuczonym spokojem przyjmujemy wyroki. bezwzględniejsi od katów, wreszcie wielcy i sami. Na szapotach gadamy odciętymi głowami.
A co na to druga strona?
Pod koniec 1916 roku w rozkazie do armii i floty car Mikołaj II zapowiedział też utworzenie niepodległej Polski, no bo mniej zaoferować nie mógł. Tyle tylko, że on powoli przestawał być ważnym graczem w tej rozgrywce, bo już kilka miesięcy później, wiosną czy późną zimą 1917 roku, abdykował na początku marca wspomnianego roku, a Rosja stała się republiką. No i nowe władze też sugerowały, że Polsce należy dać wolność, ale cały czas w jakimś sojuszu z Rosją, co oczywiście nie było w zasadzie niczym nadzwyczajnym, bo Niemcy też dawali nam niepodległość, ale w sojuszu z nimi i z Austro-Węgrami. No każdy chciał tą niepodległość jakoś sobie zagwarantować odpowiednim sojuszem. Ale rewolucja lutowa trochę rozwiązała ręce Francji i Anglii, bo do tej pory te dwa państwa się wstrzymywały od jakichkolwiek głosów wobec Polski, twierdząc, że Polska to jest wewnętrzna sprawa Rosji. A po rewolucji lutowej trochę im się ten pogląd zmienił i do tego doszło, że w czerwcu 1917 roku we Francji postanowiono utworzyć Armię Polską. Skąd nagle ludzie do Armii Polskiej we Francji? Otóż wielu ochotników przypłynęło ze Stanów Zjednoczonych, a sporo ochotników zgłosiło się spośród jeńców. Jeńców narodowości polskiej, którzy byli w obozach jenieckich we Francji i w Wielkiej Brytanii oraz dawnych jeńców oraz jeńców z dawnej armii austro-węgierskiej, którzy byli w obozach we Włoszech, przepraszam. I w sumie utworzono całkiem dużą armię, która liczyła według różnych szacunków od 60 do 100 tysięcy żołnierzy, świetnie uzbrojonych i wyposażonych w najnowocześniejsze na owe czasy sprzęty jak lotnictwo i czołgi. Pierwsze czołgi przybyły do Polski z armią polską we Francji, później dowodzoną przez generała Hallera. Tylko że ta armia polska nie wzięła w zasadzie na froncie zachodnim udziału w specjalnie żadnych działaniach wojennych, bo jedynie pierwszy pułk, który miał taką możliwość, walczył pod koniec I wojny światowej. Pierwsza dywizja nie zdążyła wyjść. Armia Polska we Francji jest mi wyjątkowo bliską formacją, bo służył tam mój pradziadek Ignacy Kowalczyk, stąd wiele czasu poświęciłem, żeby zbadać losy jego i tej jednostki. W każdym razie armia Hallera, bo taką nazwą się nim określa, czasami mówi się też armia błękitna, bo oni nosili francuskie błękitne mundury, przydała się nam później, po zakończeniu I wojny światowej, bo ona nam pomogła przekonać aliantów, Francję i Wielką Brytanię, że my byliśmy stroną zwycięską. Bo były takie pomysły już po zakończeniu I wojny światowej, że Polacy to przecież z Niemcami i z Austro-Węgrami. Taki paradoks, tak? Że przecież legiony do 17 roku były po stronie Niemiec i Austro-Węgier. No to przez większość wojny walczyły z sojusznikiem aliantów z Rosją. No to jak można tutaj Polskę uważać za kraj, który jest w gronie zwycięzców? I wtedy mówiliśmy zaraz, zaraz, a te oddziały, które były we Francji, które walczyły na froncie zachodnim, także armia Hallera nam pomogła propagandowo. Może nie na froncie zachodnim w działaniach wojennych, ale propagandowo była niesamowitym atutem. No a po powrocie do Polski w wielu ważnych wydarzeniach historycznych, w wielu ważnych bataliach przeważyła zwycięstwo na naszą stronę. Ale to jest chyba temat na inną audycję, a my wróćmy w takim razie, jeśli mogę zasugerować, do sytuacji w czasie I wojny. Bo mówiłem już, że legiony były uważane za sojusznika Austro-Węgier i Niemiec.
No tak mówiłeś.
No i tak rzeczywiście było. Legiony miały być podstawą do utworzenia polskiej armii. To było około 30 tysięcy żołnierzy. Oni już zostali na terytorium okupowanego Królestwa Polskiego, czyli na tej terenie okupacji niemieckiej już zakwaterowani. I wszystko by szło dobrze, bo jak już mówiłem, tworzono pewne polskie namiastki instytucji państwowych. Ale Piłsudski w 17 roku zauważył, że to jest droga donikąd na dłuższą metę, że Niemcy i Austro-Węgrzy raczej przegrają pierwszą wojnę światową, że już dosyć, tak? Współpracowaliśmy, zrobiliśmy dużo, ale teraz trzeba trochę przystopować. No i znalazł pretekst. W gruncie rzeczy to był pretekst. Postanowił nakazać legionistom odmówienia złożenia przysięgi na wierność cesarzowi i Niemiec i Austro-Węgier, czyli Wilhelmowi II i nowemu cesarzowi Austro-Węgier, którym był Karol, cesarz Karol, obecnie błogosławiony Kościoła katolickiego. No i to był tak zwany, znany pewnie wszystkim, kryzys przysięgowy. Kiedy przyszło do złożenia przysięgi, to dwie spośród trzech brygad odmówiły. Brygada pierwsza i brygada trzecia, tam gdzie wpływy Piłsudskiego były wyjątkowo silne. Brygada druga, pod dowództwem generała Hallera, bo on wtedy jeszcze był w legionach, złożyła przysięgę. No i ci, którzy złożyli przysięgę, walczyli dalej po stronie państw centralnych. A ci, którzy nie złożyli, zostali internowani. I szeregowi legioniści byli internowani w Szczypiornie pod Kaliszem, a później w Łomży, a oficerowie w obozie w Beniaminowie. Piłsudski za to został zabrany do Magdeburga razem ze swoim ówczesnym adiutantem Kazimierzem Sosnkowskim, przepraszam, późniejszym generałem na Zachodzie w czasie II wojny światowej.
No i później wielki, triumfalny powrót Piłsudskiego, wybuch radości, niepodległość.
No ale żeby to nastąpiło, to jeszcze musiał nastąpić wcześniej taki jeden drobny element, jak klęska Niemiec i ich sojuszników w czasie I wojny światowej. Bo jednak przyłączyły się do tego konfliktu Stany Zjednoczone. Niemcy na wschodzie szły bardzo daleko, bo były już za Bobrujskiem, bo po drodze jeszcze wybuchła rewolucja październikowa. Władze w Rosji przyjęli bolszewicy, czyli na wschodzie sytuacja była niesamowicie pogmatwana. Niemcy mogli się jednak czuć zwycięzcami, ale na zachodzie nie byli w stanie sprostać chociażby ilościowo żołnierzom francuskim, brytyjskim i do tego jeszcze amerykańskim, więc się zaczynali wycofywać, a na dodatek wybuchła w Niemczech rewolucja. Mamy teraz jesień 1918 roku. To, co się dzieje w Polsce, jest sprzężone z sytuacją w Niemczech, bo Niemcy na wschodzie są niesamowicie jeszcze daleko i są silni, natomiast na zachodzie się cofają. Ale to nie jest sytuacja z 1945 roku, że są enklawy, gdzie Niemcy się bronią i wiadomo, że wszystko się rozsypie. W chwili zawieszenia broni w listopadzie 18 roku jeszcze żaden oddział nieprzyjaciela nie znajdował się na terytorium Niemiec. Oni cały czas jeszcze byli w Belgii, wycofywali się, ale jeszcze byli jakimiś tam panami sytuacji. A tak naprawdę oni skapitulowali dlatego, żeby uniknąć klęski. No i 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni, bo to nie było podpisanie pokoju, to było tylko zawieszenie broni. W każdej chwili wojna mogłaby zostać wznowiona. Piłsudski wraca do Warszawy, to już nastąpiło nieco wcześniej, a 11 listopada ustanowiony przez Niemców taki organ mający władzę w tym tak zwanym Królestwie Polskim, Rada Regencyjna, przekazuje Piłsudskiemu ową władzę nad Wojskiem Polskim. Dodam jeszcze, że to ówczesne Wojsko Polskie to było kilka tysięcy żołnierzy wyszkolonych przez Niemców, którzy mieli taką ciekawą nazwę, nazywali się Polnische Wehrmacht, bo Niemcy tworzyli polską siłę zbrojną. To miały być to oddziały nowego Królestwa Polskiego, tak? Czyli Niemcy nam utworzyli polski Wehrmacht, który to w listopadzie 18 roku podporządkował się oczywiście Józefowi Piłsudskiemu.
To nie podpowiadajmy tej nazwy tym politykom, dziennikarzom w Niemczech, którzy ukuli nazwę polskie obozy koncentracyjne, bo podchwycą jeszcze polski Wehrmacht.
To mam nadzieję, że nie słuchają tego.
Tak,
ale mówi się tak może bardziej ładnie, polska siła zbrojna, ale no, Niemcy szkolili die Polnische Wehrmacht. Piłsudski zatem jest w Warszawie, ma kilka tysięcy żołnierzy pod sobą, śmiesznie małą liczbę, zważywszy na sytuację taką, że Polska nie ma granic wtedy, bo wszędzie są wrogowie. Bo mówiłem już, że na wschodzie Niemcy zaszli bardzo daleko dzięki rewolucji w Rosji. Tak? Rewolucja spowodowała taki bałagan, że nie bronili się za bardzo bolszewicy. Niemcy zajęli Bobrujsk, zajęli nawet Krym, nomen omen. I na wschód od Polski, od ziem polskich, stały olbrzymie armie niemieckie i austro-węgierskie. Na zachód od ziem polskich cały czas była Rzesza, tak? Zrewolucjonizowana, ale Rzesza. Na północy mieliśmy Prusy Wschodnie, więc też byli Niemcy. A na południu mieliśmy Czechów, którzy nie byli nam specjalnie przychylni. Dodam jeszcze, że na wschodzie byli Ukraińcy, którzy zaczęli walkę o Lwów i całą Galicję Wschodnią. Zatem sytuacja jest taka, że Polska jest otoczona ze wszystkich stron przez wrogów. Nie ma praktycznie armii, ale 14 listopada 1918 roku Piłsudski obejmuje całą władzę w Polsce. Na tym terytorium wyzwolonym spod okupacji niemieckiej i austro-węgierskiej. Bo dodam jeszcze, że oczywiście pierwsza się posypała monarchia austro-węgierska. Już pod koniec października Galicja została przejęta przez polskie władze. Tam się utworzyła tak zwana Polska Komisja Likwidacyjna, która zamierzała Kraków i całą Galicję przekazać później państwu polskiemu. Dalej na północ okolice Lublina i Radomia, tam gdzie Austriacy okupowali ziemię dawnego zaboru rosyjskiego, Polacy też przejęli władzę na początku listopada i to w zasadzie bezkrwawo. Po prostu generał austriacki, który dowodził siłami okupacyjnymi, pewnego dnia zaprosił polskie oddziały i im przekazał władzę, tak? Podziękował za współpracę i pojechał sobie do domu. Tak to wyglądało. Niemcy się najdłużej trzymali. Pomimo tego, że była rewolucja, to w Niemczech to ich oddziały jakoś tak niespecjalnie się śpieszyły z opuszczeniem Królestwa Polskiego. Negocjowali z Polakami, że może do początku grudnia, potem do połowy grudnia się wyniosą, chcieli zabrać broń, do tego jak najwięcej żywności, w Rzeszy był głód, tak? Zresztą Niemcy ogołacali okupowane tereny polskie ze wszystkiego, co się dało. To jest ta ciemna strona okupacji. Tam nie było obozów koncentracyjnych, nie było łapanek, ale był niesamowity głód, bo Niemcy wszystko wywozili do też głodującej Rzeszy. Okupowanym terytorium się nie specjalnie martwili, tak? Tam były rekwizycje na porządku dziennym, więc to jest ta czarna strona okupacji z I wojny światowej. Głód. No ale ostatecznie 11 listopada się zaczyna rozbrajanie Niemców na ulicach Warszawy. I pamiętamy pewnie takie charakterystyczne ujęcia, jak mały chłopak, nastolatek z jakimś kijem czy czymś, co przypomina karabin, podchodzi do niemieckich żołnierzy, a oni mu oddają swoje karabiny, tak? No i tak to wyglądało, bo Niemcom się już wtedy nie chciało walczyć. Były pojedyncze jednostki, takie bardziej doborowe, które może nie tyle chciały ustabilizować sytuację, bo tego się nie dało zrobić, ale wrócić karnie do swoich domów, ale to były wyjątki. Piłsudski pewnego dnia spotkał się z nimi, zapowiedział im, że mogą spokojnie wrócić. W Skalmierzycach, na ówczesnej granicy pomiędzy odrodzoną Polską, a jeszcze zaborem pruskim, który był pod władzą Niemiec cały czas, tam mieli składać broń. Także sytuacja była taka, że w połowie listopada zostały oswobodzone w zasadzie wszystkie te większe ośrodki na terytorium byłej kongresówki, czyli Warszawa, Lublin, Kielce, Radom, w Galicji oczywiście Kraków i reszta Galicji Zachodniej. Galicji Wschodniej ze Lwowem był większy problem, bo tam Austriacy w bardzo brzydki sposób się zachowali, bo przekazali władzę przed swoim wycofaniem się ludności ukraińskiej. I tam zaczęły się na początku listopada walki.
To jest trochę zupełnie inna historia. Wielkopolanie musieli jeszcze chwilę poczekać, ale o tym państwu będziemy opowiadali na bieżąco. Cały przyszły rok to jest taki czas maglowania powstania wielkopolskiego, setnej rocznicy. Aż mnie zatkało z wrażenia, bo tak to opowiadasz, to jest tak logiczne i jasne, że teraz rozumiem, o co chodziło.
Bardzo się cieszę.
Doktor Maciej Kowalczyk, prawnik i historyk, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Jeszcze pod ręką globus z taką mapą świata, na jaką stać strategię, plany i marzenia. Jeszcze insygnia władzy, sobolowa szata, gęsty, trefiony włos i ręki, gest bez drżenia. Jeszcze w zasięgu dłoni zegar, jeszcze wcześnie pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera. Wzrok, lustro duszy widzi wszystko nawet we śnie, któremu spokój niesie cyfra i litera. Tyle zrobili już jak na swe młode lata, ulega dziejów wosk ich nieomylnym śladom. To Georges de Selve, obiecujący dyplomata, i Jean de Dinteville, francuski ambasador. Dyskretny przepych tylko echem dostojeństwa. Turecki dywan, włoska lutnia, znak obycia. W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa. W postawach wielkość osiągnięta już za życia. Ciężka kotara obu wspiera tym, co kryje. Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji. Wszak dyplomacja włada wszystkim dziś, co żyje. A oni kwiat XVI-wiecznej dyplomacji. Nie wiedzą, co to ból, co dżuma albo katar. Zachciankom wielkich świat uczyni zawsze zadość. To Georges de Selve, obiecujący dyplomata, i Jean de Dinteville, francuski ambasador. Lecz w nastrojonej lutni nagle struna pęka i żółkną brzegi kart w otwartej wiedzy księdze. Za krucyfiksem błądzi mimowolnie ręka. Strzałka zegara iść zaczyna coraz prędzej. Straszliwy kształt przed nimi zjawia się w pół kroku i niszczy spokój, czy artysta się wygłupia? Nie, to nie żart, na kształt ten trzeba spojrzeć z boku, żeby zobaczyć jasno, że to czaszka trupia. Byli i nie ma ich, ach cóż za wielka strata. Jak nazywali się, któż dzisiaj tego świadom? Ach, Georges de Selve, obiecujący dyplomata. Ach, Jean de Dinteville, francuski ambasador. Odkrywca rynsztoków, rynien gzymsów dachów, bywalec pałaców, sypialnianych puchów, sam sobie sekretem, pychą i postrachem, nikomu nie winien łaski ni posłuchu. Przemierzam wytrwale odcienie ciemności, zaglądam do okien w szklane książki światła. Rozumiem bezsenność, bękart bezsenności, gdy chcąc nie chcąc cudza bierze mnie za świadka. Ale nic jej po mnie, sam zmagam się z nocą. Ja diabeł kulawy, ja marcowy kocur. Ale nic jej po mnie, sam zmagam się z nocą. Ja diabeł kulawy, ja marcowy kocur. Za biurkiem polityk zaczernia arkusze, tak gęsto, że nie wie już sam, kiedy kłamie. W rozkosze zamienia słowami katusze, bezsenność ambicji usypia mu pamięć. Szyba mu podsuwa zaszczytne odbicie, w aureoli sierści zimne źródła źrenic. Patrzcie, dla was nie śpię, kiedy wszyscy śpicie, beze mnie niewdzięczni jesteście zgubieni. Zatem nic mu po mnie, mam ja własną dumę i pyszną namiętność skłóconą z rozumem. Zatem nic mu po mnie, mam ja własną dumę i pyszną namiętność skłóconą z rozumem. Sen szczuje cygarem, bystry finansista planuje na jutro miłosierne cięcie, które krew z ofiary wypuści do czysta, korzystne dla wszystkich, kończąc przedsięwzięcie. Dostrzega za oknem stworzenie kulawe i z nieużywanym droczy się sumieniem. Zwycięża się w ciszy, klęska kocha wrzawę, śledź lubi cebulę, a pieniądz milczenie. Zatem nic mu po mnie, mam ja własny rewir, gdzie świat się sprowadza do łupu i trzewi. Zatem nic mu po mnie, mam ja własny rewir, gdzie świat się sprowadza do łupu i trzewi. Zasnę tęskniąc pisarz przytula butelkę, tak jakby spirytus mógł mu dodać ducha. Słowa kiedyś wielkie stały się niewielkie, choćby wykrzyczanych mało kto dziś słucha. Gołębie śpią w gniazdach z własnego guana, na szybie pysk koci jak księżyc się chwieje. Marzył o wolności i wolność mu dana, po to by odebrać siłę i nadzieję. Zatem nic mu po mnie, mam ja własne mroki i własną samotność niecierpiącą zwłoki. Zatem nic mu po mnie, mam ja własne mroki i własną samotność niecierpiącą zwłoki. Za tym oknem para parzy się zajadle, dysząc ciszą, żeby dzieci nie słyszały. Czwórka śpi za drzwiami w ślepych kociąt stadle. Ona w trwaniu harda, on w żądze wytrwały. I modlą się w przerwach, modlą o dobrobyt, bardziej niżli sobie, ufając ciemnościom. Modlą się do Boga, by z nędzy wydobył, bo nędza żyje rządzą, jak życie miłością. Zatem nic im po mnie, gdy chcica mnie chwyta. O niczym nie myślę, o bogów nie pytam. Zatem nic im po mnie, gdy chcica mnie chwyta. O niczym nie myślę, o bogów nie pytam. A tutaj w tym oknie śmierć żyje samotna, karmiona resztkami winy i radości. Przechodzę bezgłośnie obok tego okna, nim przyjdzie litosne dotknięcie nicości. Zrodzony ze spazmu pierwszego dnia wiosny, cały poskręcany w instynkty i zmysły. Opieszczam kocicy swój skowyt miłosny, ostrzegam kocura sykiem nienawistnym. Ja sam byłem bogiem, wyrocznią człowieczą, posłańcem czarownic, zwanym behemotem. Dziś obszar swej władzy znaczę wrzącą cieczą, bo tyle mam istnień, że nie dbam co potem, co, kiedy, dlaczego, gdzie, za co i po co. Świadek nieskończonych potyczek z niemocą. Co, kiedy, dlaczego, gdzie, za co i po co. Świadek nieskończonych potyczek z niemocą.